Hejka, hejka.
Twoim gościem dzisiaj jest Weronika Wiki-Chruszczyńska. To psycholożka, psychoterapeutka, psychodynamiczna i psychonautka. I też oczywiście specjalistka w zespole Instytutu Terapii Psychodelicznej Holomite i założycielka pracowni psychodelicznej w Poznaniu. A dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób wyciągnąć jak najwięcej dla siebie z doświadczenia psychodelicznego, jak to się ma do tej metafory podróży bohatera campbellowskiej. Oraz jakie są częste błędy, pułapki i kiedy skontaktować się ze specjalistą, bo my nie zachęcamy w tym odcinku do podejmowania żadnych działań nieakceptowanych przez prawo. Rozmawiamy w kontekście redukcji szkód i minimalizowania ewentualnych negatywnych skutków. Jak chcesz posłuchać, jakie są przeciwwskazania w ogóle w tym temacie, to ten temat był poruszany w odcinku, gdzie gościem był Tomasz Kwieciński. Podlinkuję ten odcinek w opisie, bo go bardzo polecam, jeżeli cię ciekawi ten temat. A też jeśli chodzi o ogłoszenia, to jeżeli tak czujesz, że podcasty są dla ciebie osobiście ważne i taki własny podcast autorski by dużo wniósł do twojego życia, albo jak sobie wyobrażasz, że masz już podcast i czujesz takie motyle w brzuchu, albo twoje ciało jest wtedy rozluźnione i spokojne, to ja cię zapraszam na kurs podcastu, bo to jest bardzo prosto, żeby się nauczyć, jak zrobić taki podcast jak ten. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Wiki. Dziękuję, że słuchasz dobrostanpodcast.pl. Będzie mi miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć.
Cześć.
Super, że jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o integracji doświadczeń, ale chciałam zacząć od twojej historii. Jak to się stało, że taka osoba, która właśnie była taka super konkretna i miała takie bardzo konserwatywne wykształcenie właśnie psychologiczne, psychoterapeutyczne, zajmuje się w ogóle tym tematem?
No to dobre wprowadzenie. Nie wiem, czy ja taka zawsze byłam bardzo, aż tak bardzo osadzona w konkretach. Jedną nogą zawsze tak i to było dla mnie ważne. Właśnie to, że robiłam takie oficjalne studia psychologiczne, potem poszłam do takiej bardzo uznanej w Polsce szkoły psychoterapii. No i to było takie moje, ale czegoś mi zawsze tym brakowało, a jednocześnie zbierałam sobie swoje własne doświadczenia stanów poszerzonej świadomości i mniej więcej tyle samo czasu to trwało, że tak jak mam 10 lat doświadczenia w takiej pracy pomocowej i psychoterapeutycznej z ludźmi, tak prawie tyle samo mam doświadczenia w zbieraniu tych przeżyć ze stanów poszerzonej świadomości i to mi się konfliktowało przez lata. Wydawało mi się, że to do siebie nie pasuje, że to się jakoś kłóci. I przyszedł taki moment, że zrozumiałam, że jest dokładnie odwrotnie, że to się nie wyklucza, tylko właśnie się wspaniale uzupełnia i że to jest jakiś dar, który ja niosę, że to się jakoś we mnie łączy i że to jest to, co ja mogę wnieść do świata i w jaki sposób mogę pomagać ludziom. Tak, no i czymś, co mi na pewno ułatwiło takie skonkretyzowanie tej swojej ścieżki, to był udział w moim pierwszym warsztacie oddychania holotropowego. To jest taka metoda, która pozwala wchodzić w stany poszerzonej świadomości, ale bez pośrednictwa żadnych substancji i też pracować z nimi, czy rozwojowo, czy terapeutycznie. I tak, to doświadczenie było zdecydowanie takim kamieniem milowym. I później też brałam udział, zainteresowałam się właśnie wtedy też tematem integracji psychodelicznej, bo zapragnęłam zostać facylitatorką tego oddychania holotropowego i się uczę w szkole Grofa, rzeczywiście zamierzam kiedyś nią zostać, ale w tak zwanym międzyczasie zastanawiałam się, co mogłabym zrobić takiego, co już dałoby mi poczucie, że idę tą swoją bardziej niż dotychczas ścieżką. I wtedy to do mnie dotarło, że integracja psychodeliczna może być właśnie tym. Też mi w tym bardzo pomógł warsztat integracji psychodelicznej dla specjalistów prowadzony przez taką warszawską ekipę Liminal. Tak, i wtedy już wiedziałam. I wtedy otworzyłam swoją pracownię psychodeliczną w Poznaniu i zaczęłam tam robić rzeczy.
Super. A to jest właśnie, co powiedziałaś i też był o tym cały odcinek z Tomkiem Kwiecińskim, który też jest z twojej ekipy, że jakby nie mówimy o jakichś doświadczeniach koniecznie nielegalnych, tylko te stany można mieć, jeżeli pojedziemy na egzotyczne wakacje, jeżeli mamy oddychanie holotropowe, jeżeli medytujemy. Więc nieważne, z jakiego źródła pochodzą nasze doświadczenia, chodzi o takie doświadczenie w rozszerzonej świadomości.
Dokładnie tak. To właśnie nie musi być zależne od substancji, tylko że tak naprawdę to w ogóle jest dosyć mocno obecne w naszym życiu, tylko może nie zwracamy na to zawsze uwagi, że my w ogóle bardzo dążymy jako ludzie do stanów odmiennej świadomości. Niekoniecznie każdy stan odmiennej świadomości jest stanem poszerzonej świadomości, bo na przykład upojenie alkoholowe, do którego dosyć jest to powszechne w społeczeństwie, to dążenie w różnych kontekstach, no to to jest odmienny stan świadomości. Po coś to robimy, chcemy, żeby było jakoś inaczej. Tyle tylko, że najczęściej to nie poszerza perspektywy, a wręcz ją zawęża, zwłaszcza od już pewnej ilości tego spożytego alkoholu. Natomiast tendencja jako taka jest bardzo ludzka i to jest bardzo normalne i z mojego punktu widzenia wręcz bardzo potrzebne dla ludzkiego, uwaga, dobrostanu, żeby realizować tę potrzebę. W ogóle uważam, że te stany zaspokajają cały szereg ludzkich potrzeb, od potrzeby zabawy przez potrzeby poznawcze, duchowe, emocjonalne i społeczne również, bo często w takim kontekście społecznym się te podróże odbywa, chociaż oczywiście nie tylko. I integrować też można w kontekście społecznym te doświadczenia, więc no i też one nam towarzyszą właściwie odkąd ludzkość istnieje. No więc to, że tak jakoś bardzo to zdemonizowano w kontekście konkretnych substancji, gdzie w sumie to w ogóle było nawet niezgodne z wiedzą naukową, że one są aż tak niebezpieczne i że nie ma z nich żadnych korzyści, tylko niosą zagrożenia, no to jednak dziś już to wiemy na pewno i też na nowo się o tym na szczęście mówi w ramach renesansu psychodelicznego, że no jest raczej odwrotnie, że mają właśnie bardzo mocne zastosowanie medyczne, w sensie terapeutyczne, przy naprawdę relatywnie niskim ryzyku. Także ja się osobiście bardzo cieszę, że to odkrywamy na nowo i też cieszę się z tego powodu, że czuję, że to ma taki potencjał robienia ludziom lepiej ogólnie, jako społeczeństwu, ludzkości, a na tym mi też zależy.
A powiedziałaś o podróży i w ogóle jak masz swoje warsztaty, gdzie uczysz integrowania doświadczeń, to właśnie używasz tej takiej campbellowskiej metafory podróży bohatera. Jak to w ogóle działa, jeżeli spojrzymy to z perspektywy tej metafory?
No bo tak, no z jakiegoś powodu te doświadczenia psychodeliczne, czy w ogóle no, doświadczenia stanów poszerzonej świadomości, ale zwłaszcza te wywołane psychodelikami, zwykło się nazywać tripami. To jest w ogóle, tak nawiasem mówiąc, takie hipisowsko kojarzące się określenie, ale podobno zostało po raz pierwszy użyte w tym kontekście przez wojskowego naukowca amerykańskiego, który badał LSD na zlecenie rządu. No to taka ciekawostka. W każdym razie, no, z jakiegoś powodu to się mówi na to tripy, a trip to podróż. No i ten model podróży bohatera Campbella, no to właściwie on mówi o tym, że każda dobra narracja, taką jest na przykład nasze życie albo wszystkie przygody, które nam się w tym życiu wydarzają, jest podróżą, która się składa z określonych etapów. No więc aż szkoda by było nie sprawdzić, jak to się do siebie ma, czy można jakoś ten model wykorzystać do integrowania tych podróży psychodelicznych. Jak mam być taka w ogóle zupełnie też szczera, to tak bezpośrednio do przyjrzenia się temu, to mnie zainspirowała lektura właśnie książki Tomka Kwiecińskiego, wspomnianego wcześniej, bo on się tam też odwołuje do tego modelu. No, nawet sam tytuł tej książki myślę, że nawiązuje też po części do niego. No w każdym razie, w tej podróży bohatera Campbella, no właśnie ważne są te etapy. No i jak się tak przyjrzeć temu, jak to jest z doświadczeniami stanów poszerzonej świadomości u ludzi, to bardzo często jest to właśnie tego rodzaju narracja składająca się z pewnych etapów, bo najczęściej zanim te doświadczenia w ogóle do ludzi przyjdą, no to sobie wiodą mniej lub bardziej zwyczajne życie. I potem staje się coś takiego, że ten temat się pojawia, czyli następuje takie wezwanie do przygody. I ono jest albo podjęte, albo nie, ale jeżeli zostaje podjęte, to bardzo często jest tak, że towarzyszą temu pewne opory, jakaś taka walka wewnętrzna, czy robić to, czy tego nie robić, z różnych powodów. No i jeżeli osoba się na to decyduje, no to wtedy następuje ten moment przekroczenia tej magicznej granicy, która też jest tak wyróżniona w tym campbellowskim modelu. No i następuje zajrzenie za kotarę rzeczywistości i to, co ona tam skrywa. No i tam się dużo dzieje. Często pięknych rzeczy, ale też potencjalnie trudnych. To bardzo odpowiada też temu, co w tym modelu Campbella się dzieje właśnie pod tą kreską, że tam jest bardzo burzliwie. To zresztą jak się ogląda jakikolwiek film, to właśnie najbardziej nas wciągają te, gdzie właśnie się coś dzieje, są jakieś przeciwności, turbulencje. No i tak to jest, jak się jest po tej drugiej stronie, czyli w tym stanie poszerzonej świadomości, to tam jest bardzo intensywnie. No ale później, jak już się tego doświadczy, no to pora na powrót. I ta faza też ma swoje wyzwania. No i dlatego właśnie też w ogóle powołałam pracownię psychodeliczną i wymyśliłam ten warsztat, który się nazywa Powrót Bohatera, czyli nawiązuje do pewnej fazy tej podróży bohatera, ale powiedziałabym, że ja na nim nie tyle uczę integracji psychodelicznej, co oferuję doświadczenie, które wspiera tę integrację. Czyli to jest bardziej taki warsztat doświadczeniowy, nie? Że podejmujemy tam praktyki, które to uczynią, czy pomogą temu się stać, czyli temu zintegrowaniu. A jeżeli chodzi o bardziej teoretyczne zagadnienia, to czasami też organizuję takie seminarium pod tytułem Tajne Komplety i tam bardziej rozmawiamy o teorii tej integracji psychodelicznej. Więc można do tego podejść z obu stron.
A jeżeli właśnie przychodzi jakaś osoba do ciebie i chce dowiedzieć się, co ona może zrobić, żeby, jeżeli ma takie doświadczenie, które może być trudne, ale żeby po prostu jak najwięcej z tego skorzystać, żeby jak najwięcej z tego wynieść, żeby coś jakby to zmieniło w jej życiu, a nie tylko po prostu, że nie wiem, będzie jakieś doświadczenie, ale nie będzie wiadomo w ogóle jakby jak to zastosować potem, po prostu żeby mieć lepszy dobrostan, żeby mieć lepsze zdrowie, żeby jakoś bardziej ogarniać swoje życie, to co byś takiej osobie radziła?
No, przede wszystkim najwięcej z takich doświadczeń można wyciągnąć, jeżeli się do nich podchodzi świadomie. Więc tu się kłania cała taka koncepcja, która jest, myślę, dobrze znana osobom, które się interesują tym tematem, innym być może nie. W każdym razie to jest takie 3 razy S, czyli set, setting and substance. No i ten set, czyli no, w takim wolnym moim tłumaczeniu, co nastawienie, tak, można by to było tak przetłumaczyć, to jest wszystko to, co dotyczy osoby, która doświadcza, czy doświadczy. No i chodzi o to, że to obejmuje na przykład wiedzę na temat stanów poszerzonej świadomości, czy się ją w ogóle ma. No i zwykle jeśli się ją ma, to łatwiej jest sobie poradzić z wyzwaniami w trakcie takiego tripa. Jest to też wiedza na temat w ogóle substancji psychodelicznych, jeżeli używamy substancji do wprowadzenia się w ten stan. No bo też one różnie działają i można wtedy adekwatnie o siebie zadbać i też to zmniejsza najczęściej lęk, jeżeli jest wiedza na ten temat. No i właśnie nastawienie samo w sobie do tego, co się ma wydarzyć, łącznie z intencją, chociaż z tą intencją to jest tak, że dobrze ją mieć, w ogóle mieć jakiś powód, dla którego się chce to zrobić, jakąś refleksję nad tym podjąć przed, ale jak już się wchodzi w to doświadczenie, to dobrze jest potrafić też zostawić te intencje za sobą, dlatego że te doświadczenia no, są jednak nieprzewidywalne mocno i często przynoszą nam wcale nie to, czego byśmy oczekiwali, ale jednak być może to, co jest nam potrzebne. Właśnie widzimy to dopiero post factum, że tego bym sama nie wymyśliła, ale tam było coś ważnego dla mnie. Więc kurczowe trzymanie się tej intencji, moje doświadczenie miało być o czymś innym, raczej nie przyniesie nam korzyści. Tak samo wchodzenie z pozycji bardzo silnego lęku może nie być dobrym pomysłem. Ogólnie jakiś tam poziom niepokoju w tej sytuacji jest całkowicie normalny i zrozumiały, może nawet pożądany, ale jeżeli się ma bardzo silne takie lękowe reakcje czy przekonania odnośnie w ogóle tych stanów czy samych substancji, no to lepiej jest najpierw z tym popracować, dopiero potem sobie fundować doświadczenie. No i to w ogóle aktualna kondycja psychofizyczna, a także historia, którą niesiemy. To wszystko ma wpływ na to, jakie to doświadczenie będzie. Ten setting, druga część, drugie S, o którym wspomniałam, czyli takie ustawienia, bardziej dotyczą sytuacji i okoliczności, w których to się będzie działo. No i to może chodzić o okoliczności w sensie fizycznym, czyli miejsce, w którym to się ma dziać, żeby ono było bezpieczne, żeby tam była zachowana intymność. Dbałość o szczegóły jest ważna, żeby sobie wszystko przygotować wcześniej, żeby było pod ręką, takie naprawdę konkrety typu, żeby był, nie wiem, koc, woda, chusteczki, tego rodzaju sprawy. Też myślimy o okolicznościach w sensie społecznym. Czy ja będę wtedy sam, sama, czy z kimś, jeżeli z kimś, to czy to będzie jedna osoba, czy to będzie w grupie, czy to jest tak, że będzie ktoś, powiedzmy, w tak zwanym normalnym stanie świadomości, tak zwany sitter, czyli ktoś, kto jakoś ogarnia z tej codziennej bardziej perspektywy tę sytuację, czy na przykład wszyscy będą w tym doświadczeniu, jak się będę w zależności od tego kontekstu czuła czy czuł. Dobrze jest to przemyśleć przed i sobie świadomie to wybrać. Ten czynnik ludzki jest w ogóle ważny bardzo w doświadczeniach, bardzo często nawet kluczowy, więc dobrze jest temu dać uwagę przed. No i też okoliczności w sensie takiego kontekstu, bo można te doświadczenia przeżywać w kontekście na przykład no, rekreacyjnym, albo terapeutycznym, albo na przykład ceremonialnym, to bardziej w takim settingu też zwanym szamańskim, bardziej duchowym. Nie? Więc to też jakby ukierunkowuje trochę to doświadczenie, więc warto sobie też móc to wybrać i przemyśleć, jak to zrobimy. No i sama substancja jako ten trzeci czynnik. No czy my w ogóle, jeżeli używamy substancji, albo jaką technikę wybieramy do tego, jeśli nie substancję, ale jeżeli używamy substancji, no to czy my wiemy, co to w ogóle jest i czy jak to działa i czego się spodziewać i czy to, co chcemy użyć, czy to na pewno jest tym. Więc dobrze jest też korzystać z takiej możliwości, jaką jest testowanie substancji. No i na przykład, jeżeli chcemy użyć więcej niż jednej substancji, bo są też takie pomysły, to czy znamy interakcje pomiędzy nimi, bo czasami niedobrze jest niektóre rzeczy ze sobą łączyć, więc no to wszystko ma znaczenie. I nie bez przyczyny się w tej dziedzinie integracji psychodelicznej mówi o tym, że lwią częścią integracji jest to przygotowanie, czyli właściwie trochę paradoksalnie, a trochę nie, to co jest przed. Natomiast oczywiście nie liczy się tylko to, co jest przed. Po też mamy różne opcje do dyspozycji. No i ja zawsze mówię o tym, że integracja to jest czas i przestrzeń.
Ale właśnie super ciekawy jest ten temat integracji i właśnie tego wszystko, co zrobić z tym doświadczeniem, tak? Bo często to doświadczenie nam się przydarza, nawet wcale my tego nie chcemy, tak? Bo mamy właśnie jakieś wydarzenie życiowe, ale co właśnie zrobić z tym doświadczeniem, żeby jak najwięcej z tego wynieść, żeby to naprawdę zmieniło nasze życie?
No to ja to widzę w taki sposób, że nie tylko ja, ale mi to jest bliskie to podejście, że integracja doświadczeń wszelakich, nie tylko doświadczeń psychodelicznych czy jakichś niezwykłych, że my w ogóle żyjąc cały czas czegoś doświadczamy i cały czas integrujemy te doświadczenia. Tyle tylko, jeżeli one są jakieś niezwykłe albo bardzo intensywne, no to ta integracja tego doświadczenia jest większym wyzwaniem. Właśnie możemy sobie pomyśleć o egzotycznych wakacjach albo zupełnie z innej strony o śmierci na przykład kogoś bliskiego. To jest bardzo intensywne, no niecodzienne doświadczenie i czasami z egzotycznych wakacji trudno nam jest wrócić do codzienności, jakoś się odnaleźć. No, jeżeli umrze nam ktoś bliski, no to też jest cały okres żałoby, który pozwala się jakoś z tym oswoić. Więc to pokazuje, że ten proces integracji doświadczeń, on zachodzi i właściwie zachodzi samoistnie w nas, bo to jest taka naturalna nasza tendencja. Tyle tylko, że można podejmować pewne działania, które albo będą ten proces integracji wspierać, albo będą mu przeszkadzać. No jeżeli chcemy go wesprzeć, to dla mnie, jak myślę o integracji, podstawowe są dwie rzeczy, czyli czas i przestrzeń. I kiedy myślę o daniu sobie czasu na integrację, no to mam na myśli coś takiego, żeby nie robić sobie czegoś takiego, że się wpada zaraz po doświadczeniu swoim w taki wir codzienności i że się oczekuje od siebie funkcjonowania jak zwykle, bo przed chwilą przeżyliśmy właśnie coś absolutnie niezwykłego, co wiele osób w ogóle określa jako jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, na równi, nie wiem, z narodzinami dziecka czy ślubem. Więc też te doświadczenia dodatkowo jeszcze najczęściej jakoś no, albo naruszają, albo wręcz rozbijają naszą strukturę osobowości, cały system przekonań. I teraz dajmy sobie trochę czasu, żeby się zaaklimatyzować z powrotem w codzienności. Nie warto siebie na pewno popędzać, więc taką podstawą jest zaplanowanie sobie no, najlepiej paru dni urlopu, no ale jednego to już minimum, nie? Absolutnie nie jest dobrym pomysłem sfundować sobie takie doświadczenie, kiedy się na drugi dzień idzie do pracy. I łączy się z tym też ta przestrzeń, o której wspomniałam, żeby dać przestrzeń sobie i swoim emocjom. Bo przez jakiś czas po takich doświadczeniach możemy czuć się rozbici, bardzo otwarci, pobudzeni, wrażliwi emocjonalnie, niekoniecznie stabilni i produktywni. I różne uczucia mogą się w nas pojawiać, to jest normalne. Jeżeli chcemy, żeby coś wartościowego dla nas z tego wyniknęło, no to miejmy sami dla siebie wyrozumiałość, ale też zadbajmy o rozumiejące, bezpieczne, otulające otoczenie dla siebie w tym czasie. I nie pakujmy się w jakieś okoliczności, które są najeżone triggerami dla nas, więc no zwykle oczywiście w zależności od tego, jakie kto ma te relacje, ale na przykład wizyta na niedzielnym obiadku w domu rodzinnym zaraz po sobotnim tripie, no może nie być najlepszym pomysłem, no bo jednak w tej naszej historii często gdzieś tam te triggery występują. Można pojechać na ten obiad na przykład za tydzień albo za dwa, nie? Może świat się nie zawali, a nam to da jakąś potrzebną nam przestrzeń. Inną rzeczą, o której warto pomyśleć, jest coś takiego jak teleologia, czyli taki pogląd filozoficzny, który bardziej koncentruje się nie tyle na przyczynowości, do czego my mamy tendencję, czyli na przykład dlaczego mi się to przydarzyło, dlaczego to moje wydarzenie było takie, a bardziej na celowości, czyli po co to było takie. to może pomóc w radzeniu sobie z trudnym doświadczeniem na przykład. Nie można popaść w takie, jeju, dlaczego mi się to zdarzyło, dlaczego to było takie wymagające, trudne albo nawet okropne, a można bardziej do tego podejść od strony, ale może w tym coś jest dla mnie. I poszukać tego. Ta zmiana perspektywy potrafi też pomóc w radzeniu sobie i w wyciąganiu jak najwięcej korzyści dla siebie. No i poza tym można swoje potrzeby i możliwości w zakresie integracji tych doświadczeń w różnych obszarach oglądać, na przykład w obszarze fizycznym, w emocjonalnym, właśnie w poznawczym, w behawioralnym, społecznym i duchowym. Ten podział jest trochę oczywiście taki lekko na siłę, trochę sztuczny i może trochę upraszczający, ale daje jakąś taką podpowiedź, gdzie ja mogę szukać różnych rzeczy dla siebie, które wesprą tę moją integrację. Czyli co ja mogę zrobić dla swojego ciała na przykład, a co mi może pomóc w pracy z emocjami. A właśnie jak wygląda moje otoczenie społeczne? Czy ono jakoś wspiera to układanie się we mnie tych doświadczeń, czy na przykład mi utrudnia? Czy ja, jakie zmiany ja mogę wprowadzić w swoim życiu po tym doświadczeniu? No i też ten aspekt duchowy, nie wszyscy tak podchodzą do tych doświadczeń, ale wiele osób jednak tak. I tam można się zastanowić nad tym, czy no coś mogę dla siebie zrobić, żeby to w takim duchowym sensie ucelebrować. Może na przykład przeprowadzić na własne potrzeby jakiś taki swój rytuał, który to jakoś domknie.
A są jakieś takie narzędzia, których można używać? Nie wiem, typu właśnie pisanie dziennika albo jakieś, w ogóle co w ogóle polecasz?
Tak, no zdecydowanie ta metoda pisania tak zwanych trip raportów jest bardzo polecana. Ona się mieści, jeżeli chodzi o ten podział, to w tej części poznawczej, czyli tu pracujemy ze swoimi myślami, chociaż no na pewno z emocjami też wtedy. To może być czasami trudne, no bo napisanie takiego pełnego trip raportu po prostu będzie zajmowało dużo czasu. Jeżeli czujemy, że nie mamy tego czasu, to na pewno lepiej jest chociaż wypisać sobie w punktach, zrobić taki skrócony trip raport, najważniejsze myśli, wglądy, przeżycia, niż nie zrobić tego wcale.
Pan się zapomina jednak bardzo.
Fajnie jest potem sobie po czasie do tego wrócić i na nowo coś odkryć i ten proces integracji wtedy trwa za każdym razem, kiedy my wracamy na przykład do tych notatek. Więc jak najbardziej to jest taka popularna, znana i bardzo fajna technika. Jest ich w ogóle bardzo dużo i tak jak wspomniałam, ja czasami organizuję to seminarium, te tajne komplety, to my naprawdę parę godzin spędzamy na omawianiu tego, co można robić. Więc no to może powiem jakieś takie pojedyncze przykłady z każdej z tych dziedzin, żeby dać jakiś taki obraz. No jeśli chodzi o ciało na przykład, bo ciało też jest w tym procesie i w ogóle jest bardzo silne połączenie między ciałem a naszymi emocjami i w ogóle jesteśmy całością, więc to ciało w tym wszystkim jest ważne. Więc dobrze jest mieć uważność na potrzeby tego ciała, na to, co ono nam sygnalizuje po tym doświadczeniu. Czyli jeżeli potrzebujemy wypoczynku, to wypoczywajmy, nie forsujmy się. Jak mamy ochotę na coś do jedzenia, to może dajmy temu organizmowi to. Może się tak kojarzyć, że na przykład powinno się jeść tylko jakieś super zdrowe rzeczy.
Albo właśnie potrzebujemy fast fooda, żeby się to tak przewrócić w homeostazę w organizmie.
Tak, właśnie to się okazuje, że czasami po takim odlocie właśnie dobrze jest strzelić sobie jakieś takie bardzo konkretne, uziemiające jedzenie, żeby się tak osadzić. Więc no, może dobrze też to wiedzieć. Dobrze może też wiedzieć to, że nasze ciało może reagować różnie i mogą się pojawić jakieś symptomy, które wcześniej na przykład nie występowały. Można się tego przestraszyć, że zrobiłam sobie jakąś krzywdę tym doświadczeniem, skoro mi się teraz tak dzieje, ale nie ma się co martwić i panikować na wyrost. Warto dać temu właśnie trochę czasu, przyjrzeć się. Jeżeli to się będzie przedłużać, no to oczywiście warto się skonsultować ze specjalistą od danego problemu, ale to może być po prostu pewna reakcja organizmu na przeżycia chociażby emocjonalne i ona być może musi wybrzmieć i no, warto się temu przyjrzeć na spokojnie. Że to jeśli chodzi o ciało. Jeżeli chodzi o emocje, to nie wiem, czy to nie jest w ogóle najszersza dziedzina tutaj, z którą można pracować w tej integracji. Jednym z podstawowych narzędzi pewnie jest rozmowa z kimś drugim, ale wtedy warto przemyśleć sobie, kto to będzie i też w jakim momencie podejmiemy tę rozmowę, bo jeżeli ktoś nie ma otwartości na takie doświadczenia, albo w ogóle na nas, to może nie być najlepszy pomysł, żeby opowiadać tej osobie o tym, bo prawdopodobnie nam to nie pomoże sobie ułożyć tego, co przeżyliśmy, ale nawet najlepsza pod tym względem osoba, jeżeli zaczniemy ją na ten temat zagadywać podczas zakupów w supermarkecie, może też nie dać nam takiej odpowiedzi emocjonalnej, jakiej potrzebujemy. Ale można też pracować ze sobą samemu, z tymi emocjami. Na pewno warto wiedzieć to, że właśnie ma prawo być różnie w tym okresie i dawać sobie właśnie tę przestrzeń na to. Są różne bardzo konkretne techniki pracy z emocjami, ale gdybym miała się zacząć w to zagłębiać, to czuję, żebyśmy nie poruszyły jeszcze paru innych ważnych tematów, więc nie wiem, jeżeli zależy ci na tym, żebym się w nie wgłębiła, to mogę to zrobić, ale...
Może takie, jakby coś takiego właśnie, co każdy może zrobić, co jest w miarę proste.
To, co dobrze robi i co każdy, myślę, może zrobić ze sobą, to jest pozwolenie sobie na swobodną ekspresję. Czy to będzie ekspresja na przykład artystyczna, czy to będzie też pisanie, ale trochę inne niż taki przemyślany bardziej trip raport, czyli pisanie automatyczne, po prostu przez jakiś czas się siedzi i pisze się to, co przyjdzie do głowy bez żadnej refleksji nad tym. Czy taniec, ale raczej nie w jakiejś takiej bardzo konkretnej formie ruchów, tylko bardziej taki swobodny i intuicyjny. Czy pozwolenie sobie na płacz, czy krzyk, czy nawet czasami uderzanie w coś, oczywiście miękkiego. To są rzeczy, które mogą pozwolić wybrzmieć emocjom do końca. Pewnie warto zadbać o to może, żeby to się odbywało w jakichś takich warunkach, które niekoniecznie będą angażować osoby trzecie, bo mogłoby to być dla tych osób dziwne i mogłoby to nam też jakoś zaburzyć ten proces integrowania, ale myślę, że można to robić w jakiejś takiej bardziej samotnej przestrzeni. Fajnie jest też na przykład zwrócić uwagę na takie zjawisko, które w paradygmacie holotropowym się nazywa wertykalnością i ono mówi o tym, że możemy właściwie wszystko, czego doświadczamy, przeżywać albo horyzontalnie, albo wertykalnie. Jak horyzontalnie, to bardziej przeżywamy to, kiedy patrzymy na to, co świat jakby nam robi, może tak uproszczeniu bym powiedziała, a wertykalnie to bardziej przyglądamy się temu, jak my reagujemy na to, co świat nam robi. I jeżeli chodzi o to, że coś z nami się dzieje, na przykład emocjonalnie po takim otwierającym doświadczeniu, to możemy sobie z tym popracować właśnie pod takim kątem, przyjrzeć się sobie, nie? Że czy to, co się teraz ze mną dzieje, czy ja to znam, w sensie, czy ja to już mam w sobie, czy ja to już kiedyś wcześniej przeżywałam. I często się wtedy okazuje, że tak, my to znamy, że to jest na przykład coś, co pochodzi, dajmy na to, z naszego dzieciństwa. I wtedy jesteśmy w stanie siebie lepiej zrozumieć, ale też możemy dać sobie coś, czego mogło na przykład zabraknąć w przeszłości, czyli właśnie jakieś zrozumienie, ale też otulenie tych procesów i przeżyć, które się w nas toczą. Można sobie użyć na przykład też gestaltowskiego krzesła. To jest taka chyba jedna z najbardziej popularnych technik z podejścia gestalt w psychoterapii, gdzie po prostu stawia się dwa krzesła, na jednym się siada, a do drugiego się mówi i wyobraża się sobie, że mówi się albo do jakiejś części siebie, albo do jakiejś postaci, z którą chcemy coś przedyskutować, a potem się zamienia miejscami i się wchodzi w bycie tą inną częścią siebie albo tą postacią. Można by to było pewnie zrobić też i bez tego krzesła, ale okazuje się naprawdę, że ten fizyczny komponent, że my to robimy, bardziej pobudza nasze procesy, więc można sobie na przykład pracować też w taki sposób. No na pewno warto powiedzieć o tym, że jeżeli jest nam jakoś bardzo ciężko i to się w nas nie układa przez jakiś tam czas dłuższy, to wtedy na pewno warto udać się do specjalisty, który może tym pomóc.
Zaczęłaś właśnie mówić o takich rzeczach, które mogą pójść nie tak. To jakie jeszcze błędy są? Co tam może właśnie pójść nie tak?
No na pewno warto wspomnieć tutaj o tym, że warto udać się do kogoś, kto wspiera w tej integracji psychodelicznej, tylko warto dobrze wybrać. Znaczy chodzi o to, żeby to była osoba, o której wiemy, że ona przynajmniej nie jest uprzedzona do tego rodzaju doświadczeń. No a najlepiej jednak, żeby dysponowała jakąś rzetelną wiedzą na ten temat, a już w ogóle najlepiej to doświadczeniem w tej dziedzinie. Bo jakby miało nas spotkać takie trywializowanie albo wręcz patologizowanie tych naszych doświadczeń, no to nam raczej nie pomoże. To się niestety zdarza w gabinetach specjalistów, znaczy mam na myśli, nie wiem, czy psychoterapeutów, czy lekarzy, bo być może takie postaci nam przychodzą do głowy, jak myślimy, do kogo tu się zwrócić po pomoc w takim specyficznym case'ie. Na szczęście ta tendencja jest spadkowa, ta świadomość rośnie, ale jednak warto zrobić research i poszukać takiego psychoterapeuty albo takiego lekarza, psychiatry, który będzie świadomy pod tym względem i otwarty. No i warto też może powiedzieć, że nie tylko wtedy, kiedy coś poszło nie tak, warto z tego korzystać, bo wsparcie integracji psychodelicznej potrafi być bardzo korzystne nawet wtedy, kiedy mieliśmy bardzo dobre doświadczenie, ale właśnie możemy z niego wyciągnąć jeszcze więcej dzięki temu, że ktoś nam coś pokaże, jakąś taką perspektywę, na którą sami byśmy nie wpadli. To nieraz bardzo posuwa proces do przodu i bardzo go rozwija i otwiera. No więc warto też o tym pomyśleć, że to nie tylko musi być takie ratunkowe w kryzysie. No ale jeżeli chodzi o te błędy i pułapki, no to myślę sobie przede wszystkim o tym, że jeżeli chodzi o substancje, to to jest jednak wciąż w naszym kraju przynajmniej nielegalne. To jest też trend w prawie, który się zmienia już w świecie i prawdopodobnie do nas też kiedyś dotrze. No ale tutaj trzeba po prostu uważać. Może być problemem ignorowanie przeciwwskazań, bo one istnieją. To nie jest tak, że to są substancje, czy nawet same stany pozbawione zupełnie ryzyka. Jeżeli ktoś zupełnie ignoruje takie przeciwwskazania, czy to fizyczne, bo takie są, czy psychiczne, albo na przykład też znaczenie mają interakcje pomiędzy tym substancją, którą planujemy przyjąć, a lekami, które zażywamy, no to jeżeli się to zignoruje, no to może być potem rzeczywiście kłopot. Jakimś problemem może być niedocenianie mocy i charakteru tych doświadczeń, co powoduje, że niewystarczająco dbamy o te wspomniane przeze mnie wcześniej 3 razy S i w efekcie to może skutkować ciężkimi przeżyciami i potem większymi wyzwaniami w integracji ich. Z drugiej strony zdarza się oczekiwanie z kolei od tych stanów za dużo, że one odmienią nasze życie po prostu same w sobie. To się zdarza oczywiście, ale bardzo rzadko w gruncie rzeczy. Jednak najczęściej my musimy włożyć jakiś wysiłek w to, żeby coś zmienić na bazie tych doświadczeń i wglądów, które uzyskaliśmy w tych stanach. No właśnie niezwracanie uwagi, zaniedbywanie czy niewspieranie tego procesu integracji może powodować wyboje po doświadczeniach psychodelicznych. No istnieją też takie zjawiska jak positivity bias, spiritual bypassing i inflację ego. Powiem może pokrótce, na czym te problemy polegają. Tym pierwszym, positivity bias, to jest takie nadmierne skoncentrowanie się tylko na pozytywnych aspektach rzeczywistości, co może się zdarzyć po doświadczeniu psychodelicznym, zwłaszcza jeżeli było takie ekstatyczne. I to jest taka nadmierna interpretacja hasła good vibes only, bo jednak rzeczywistość ma różne odcienie. Może być też w drugą stronę. Czasami ludzie doznają takiego jakby znieczulenia na zło na bazie takiego przesłania, które może do nich przyjść w czasie doświadczenia, że wszystko jest tak, jak powinno być. Po prostu zbyt dosłowne traktowanie pewnych wglądów, których my doznajemy, może być problemem. Z kolei spiritual bypassing to jest takie uciekanie w duchowość, która się często łączy z tymi doświadczeniami poszerzonej świadomości i zasłanianie się nią trochę, a jednocześnie jakby zaniedbywanie takich różnych aspektów ziemskiego, codziennego życia. No jednak jeżeli myślimy o takim dobrym zintegrowaniu, to to powinno jakoś iść w parze, że to powinno wzrastać w każdym z obszarów. No a inflacja ego to jest takie zjawisko, że dochodzi do podbicia, wzmocnienia takiej niedojrzałej struktury osobowości zamiast transformacji jej w taką zdrowszą, dojrzalszą, bardziej rozwiniętą formę. Przykładem może być coś takiego, kiedy na przykład ktoś odkrywając te doświadczenia nagle stwierdza, że jest jakiś lepszy od innych ludzi, bo on teraz jako jedyny praktycznie wie, o co chodzi i zaczyna podchodzić do innych z jakiejś wyższościowej pozycji. No to z taką inflacją ego, no czasami trudno to samemu zauważyć. No wtedy się przydaje właśnie spojrzenie z boku, na przykład specjalisty. No i na szczęście powstają jakieś takie miejsce, inicjatywy, gdzie można się udać. Ja oczywiście zapraszam do mojej pracowni, ale chciałam też wspomnieć o takim dużym bycie i projekcie, który powstał niedawno, o Instytucie Terapii Psychodelicznej Holomind w Warszawie, którego też jestem częścią. Tam jest naprawdę bardzo szeroka oferta dla osób eksplorujących te doświadczenia, dla specjalistów też, którzy się interesują tym tematem, więc bardzo polecam się zainteresować i zajrzeć tam.
Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również za zaproszenie i dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam Was.
To był dobrostanpodcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego Cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów. Uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.